Część czwarta. Tajemnicą jest to. 1. List. Czy wiedziałam? Autorka listu byłaby wdzięczna za odpowiedź. Co wiedziałam o Stanisławie Sojczyńskim? Napisałam, Biała Maria, druga część, rozdział doktor, że przed wojną był nauczycielem polskiego. Podczas wojny partyzantem, po wojnie go rozstrzelano, czyli pozytywnie o Sojczyńskim. A czy wiedziałam? Do listu był dołączony artykuł sprzed 20 lat, wycięty z gazety. Bo jeśli wiedziałam, dlaczego nie napisałam o tym? A może nie wiedziałam? No to powinnam się dowiedzieć. Bo jeśli jednak wiedziałam... 2. Ojciec autorki listu. Dotarł do mnie pani list. Bardzo dziękuję. Interesuje panią Stanisław Sojczyński. A dlaczego? Ojciec? Sojczyńskiego oskarżał pani ojciec? 3. Prokurator. Nie jest tak, że tylko jeden może zabijać. My od frontu. Nad nami de Gaulle, kiedy był attaché w Warszawie, w oficynie Hanka Ordonówna. Ojciec reprezentował prezerwatywy austriackie Ollagum. Solidny, porządny dom, żadna komuna. Poszedłem na prawo. Na drugim roku Żydom wyznaczono osobne miejsca. W audytorium maximum na lewo, patrząc od strony katedry. Staliśmy na wszystkich wykładach. Z nami stało paru Polaków. 3-4 może. Tylko lewica. To kim miałem i ja zostać? W czerwcu byłem magistrem praw. We wrześniu byłem w Równem. 17 zobaczyłem sowieckich żołnierzy. Bolał mnie brzuch. Poszedłem na stronę. Zasłaniały mnie krzaki. Zobaczyłem, że Rosjanie otaczają las. Zobaczyłem, że ich oficer podchodzi do naszego dowódcy. Zobaczyłem, jak nasz dowódca wyjmuje pistolet i strzela sobie w skroń. Czekałem. Moich kolegów wyprowadzono z lasu. Wyszedłem zza krzaków, wróciłem do miasta i nałożyłem cywilne ubranie. Wojna. Strojbatalion. Tyfus. Akt Jubińsk, pierwsza armia. W 45 powiedziano, będziecie prokuratorem. W 46 będziecie oskarżać Sojczyńskiego. Oskarżałem 12. Dla 10 zażądałem kary śmierci. Dla Sojczyńskiego 4-krotnej. Sąd do żądania się przychylił. Nie jest tak, że jeden może zabijać, a drugi nie może. Dzisiaj żądałbym tego samego. 4. Sojczyński. Dowodził leśnymi oddziałami. Zasadzki na Niemców, odbijanie więźniów, wyroki na konfidentach. Już nie był Sojczyńskim. Nazywano go Warszyc. Jeden z partyzantów był poetą. Warszyc wezwał go. Kajet macie? To dobrze. Ołówek? Chodzi o to, widzicie, że jest słowo. Zaczął tłumaczyć i brzmiało to jak refleksja nauczyciela bardziej niż jak rozkaz dowódcy. Tylko słowem da się tych ludzi skleić w jedną całość. Poeta dostał przepustkę. Odmeldował się. Wrócił z wierszami. Odbito je na powielaczu. Czytano w lesie i w okolicznych wsiach. Chłop, który przywiózł żywność do lasu, miał dla poety prezent. Osełkę masła. Było to pierwsze honorarium, jakie poeta 22-letni otrzymał za swoją twórczość. Drącemu ziemię pazurami... Z bielmem w oczach. Coś się tak zwalił w blaskach słońca, któryś nie odgadł tego końca przez żaden dzień i wszystkie noce. Ten wiersz, jak bandaż, jak manierka wody zagrzanej w długim biegu, jak pieszczot pełna matki ręka, jak twoja wieś leżąca w śniegu. 5. Poeta. Tadeusz Różewicz. Jutro skończę 90 lat. W 89 urodziny umarł mój syn. Miesiąc po synu umarł mój młodszy brat. Już tylko się żegnam. Z Kawką pożegnałem się, z Dostojewskim, z którym zaprzyjaźniłem się nie wiem po co, chyba niepotrzebnie, ale już trudno, już się pożegnałem. Z Raskolnikowem bez żalu, a z Tołstojem z żalem, ale mimo wszystko. I z Niczem. Miałem go w lesie ze sobą. Jestem jeszcze niewczesny, Czytałem w lesie, niektórzy pośmiertnie rodzą się. No tak, i z niczem. Najgorsze były wszy. Jest kilka gatunków. Są wszy zwyczajne, na głowie i pod pachami. Te takie złe jeszcze nie są. Na jajkach, te są najgorsze. Tylko te w lesie mieliśmy. O nim? O nim nie. Nie powiem. Nic. Nie. Ta śmierć. Straszna jego. Nie. Nie o Sojczyńskim. Ta śmierć. I proszę już wyjść z tych mroków. W jasność. W światło. Resztę życia trzeba w jasności przeżyć. 6. Sojczyński. Ciąg dalszy. Po wejściu Armii Czerwonej zniknęli jego ludzie. Napisał list. Ujawni się, kiedy ci ludzie się odnajdą. Nie odnaleźli się. Został w lesie. Miał wyjść, jak tylko władza obejmie rząd wybrany z woli narodu. Naród ma prawo swobodnego wypowiadania się w wolnych wyborach, powie na rozprawie. Do czynów częściowo przyzna się. Do winy nie będzie się poczuwał. Raczej zasługi mam wobec narodu, powie na rozprawie. Co do ataku na więzienie, to uwolnili 57 aresztowanych. Co do gwałtownych zamachów na posterunki milicji, co do ataków na Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego i na Komendę Milicji, a co do zabójstwa Salety Jana, to doszły go meldunki, że Saleta Jan dopuszcza się gwałtów i samowoli. Zrabował rower, postrzelił właścicielkę, namówił sowieckich żołnierzy, aby jej córkę zgwałcili, a mimo to chodził swobodnie, bo był członkiem PPR. A co do śledczego Cukierbauma Jakuba, zabitego na ulicy. A co do gwałtownego zamachu w postaci kary chłosty na braciach Karazińskich, członkach PPR. A co do zabójstwa milicjanta Kęckiego. A co do gońca Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, to nie, takiego rozkazu nie wydał. Ani do zabicia 7 żołnierzy sowieckich plus oficera, starszego lejtnanta ze służby łączności NKWD. Absolutnie takiego rozkazu nie dał i nie kazał wziętych do niewoli rozstrzeliwać i uważa to za samowolę i akt bezprawia. Co do Szuszkiewiczówny, to Sąd Moralności Społecznej skazał ją na obcięcie włosów przy samej skórze. Kim była Szuszkiewiczówna dla Niemców, to powszechnie jest wszystkim znane, a mimo to Urząd Bezpieczeństwa powołał ją na swoją konfidentkę z pseudonimem Dąb. A co do zamachu gwałtownego na milicjanta Dusi Grocha, który pomagał bezpiece w ściganiu żołnierzy AK, a co do zabitego gońca UB, to wcale nie miał on 15 lat, jak twierdzili komuniści, bo miał 19. A co do uprowadzenia 13 konfidentów UB i wymierzenia im kary chłosty, a co do zabójstwa Repty Mieczysława, a co do zabójstwa Bralszczyka Mariana, a co do zabójstwa Broi Jana, a co do zabójstwa, a co do... 7. Krawiec. Altana. Ktoś postawił drewniany krzyż. Wygląda, jakby wypadek tu był i śmiertelne ofiary. Ale ksiądz mówi, że dla Warszyca. A syn krawca, że nic podobnego, że prawdziwy krzyż i prawdziwy dom rozebrał nowy właściciel. W prawdziwym domu mieszkał krawiec Włodarczyk. Za domem był ogród, za ogrodem cmentarz. W ogrodzie była altana. W altanie mieszkali Halina i Warszyc. Ładna była i z dobrą figurą, zauważył ze znawstwem krawiec, tylko za dużo chodziła po ulicy. Musiała chodzić jak to łączniczka, ale gdyby przez cmentarz wieczorami, to jeszcze. Nie trudno było ich namierzyć. Wieczór był czerwcowy, upalny. Gospodarze otworzyli okna i drzwi. Halina poprosiła o ciepłą wodę. Nalała do miski. Warszyc ściągnął zakurzone oficerki i takich zastali ubecy. Warszyca moczącego nogi i Halinę z ręcznikiem. Nie musieli strzelać ani włamywać się. Normalnie weszli przez drzwi otwarte na oścież. Chyba bali się, bo zaczęli wrzeszczeć, wymachiwać rewolwerami, aż Warszyc musiał ich uspokajać. Panowie, mówił, po co ten krzyk? Nogi muszę wytrzeć. Opanowany był. Mało mówił. Rzadko uśmiechał się. Wódki nie pił. Powściągliwy do wszystkich. Z wyjątkiem łączniczki Haliny. Do niej i śmiał się, i mówił, a ona w niego jak w obraz, wspominał krawiec Włodarczyk. No dosłownie. 8. Tato, czyli życie za życie. Tato, mówi o krawcu Włodarczyku jego syn. Specjalnością taty były damskie ubrania. płaszcze, kostiumy i garsonki. A w płaszczach reglan. Nie było lepszego mistrza reglanu niż mój tato. Miary nie musiał brać. Spojrzał i wiedział. Tato przypuszczał, że im już było wszystko jedno. Dlatego byli nieostrożni. Wszystko stracone. Polska sprzedana, to na co im była ostrożność? Wywozili ich pancernymi autami. Halinę najpierw, potem tatę i Warszyca, skutych kajdanami, nakrytych płaszczem wojskowym. Tatę wrzucili do komórki. Na drugi dzień było przesłuchanie. Śledczy, wrogom pomagaliście, co? A tato, zawsze do pomagania chętny byłem. Żydówkom w wojnę pomogłem, to swoim nie miałem pomóc? Skąd Żydówki do was? Zainteresował się śledczy. A z ogrodu, powiedział tato. Drzwi były otwarte. Weszły jak wasi wczoraj. Matka z dziewczynką. Kędzierzawe, czarne. Wygląd gorzej niż beznadziejny. Weszły i stoją i nic. Stoją. To co miałem? Mija parę dni. Wzywają tatę. Chce wam się jeść? Pyta śledczy. Przynoszą obiad. Palicie? Pyta śledczy i całe pudełko tacie podsuwa. A potem papier. Zeznanie niby mojego taty. Że pojęcia nie miał, kim byli. Że małżeństwo obce chciało pokój wynająć. Że tato nie wie nic i nie zna nikogo. I co patrzycie? Pyta śledczy. Wiedzieliście, co? Nie wiedzieliście. Tu podpisujcie. Bo co się okazało? Śledczy Żyd był. Uratowaną Żydówkę odnalazł, rozpytał i tato był uratowany. Życie za życie, powiedział śledczy. Warszyc dostał KS, Halina 10 lat, a tato rok i źle mu się nie powodziło. Strażników oprzywał, a jak mama przyjechała na widzenie, to naczelnik zostawił ich w swoim pokoju. I po 9 miesiącach moja siostra przyszła na świat, ta najmłodsza. Firmę ma, uszczelki produkuje. Średnia manekiny krawieckie. A najstarsza wyskoczyła z trzeciego piętra na bruk. Także różnie z tym życiem się układa. 9. Krawiectwo, czyli sztuka. Krawiec Włodarczyk uczył się zawodu u krawca Żyda. Krawiec Żyd tłumaczył uczniom, jak szyć ubranie i jak żyć. Krawcy mędrcy nie byli rzadkością w tamtych czasach. Podobno był to najlepszy krawiec w całym mieście, ale i najlepszych było wtedy niemało. Krawiec Einhorn sam siebie uważał za artystę i tak się przedstawił w liście Markowi Szagalowi. Też jest artystą, pisał, choć w innej dziedzinie. Też kocha malarstwo i prosi o obraz. Zapłaci, rzecz jasna, rozsądną cenę, a do tego uszyje malarzowi eleganckie ubranie. Szagal za ubranie podziękował i przysłał rysunek. Kilka dni po zajęciu miasta przez Niemców do pracowni krawieckiej przyszedł oficer SS. Chodził po domu, za nim szli policjanci i zdejmowali obrazy ze ścian. Zaczęli od Szagala. Krawiec Włodarczyk miał wnuka. Opowiadał mu o Bogu, ludziach i gwiazdach, a wnuk, jak dorósł, ukończył filozofię i napisał książkę o żydowskim mędrcu Lewinasie. Powtórzył za kimś, co z tego, że nie znał Talmudu. Talmud jego znał. Nie było to o krawcu Włodarczyku, w którego drzwiach stanęły inne, matka z córką, beznadziejnie czarne, stanęły i stoją. To co miał zrobić krawiec Włodarczyk, przyszły dziadek przyszłego autora książki o Lewinasie? 10. Archeologia. Archeolodzy szukają szczątków Stanisława Sojczyńskiego. Podobno pochowano go na brusie, poligonie wojskowym. Szukają trzema metodami. Kopią łopatami, wiercą świdrem, odsłaniają ziemię ciężkim sprzętem mechanicznym. Zbrodnia upodobała sobie poligon brus. Archeolodzy znajdują szczątki to 4, to 20, to 40 osób. Zabijali Niemcy podczas okupacji, albo Polacy w czasach stalinowskich, albo nie wiadomo kiedy i kto. Jedni w tych dołach są anonimowi, a inni z nazwiskiem. Znaleziono bilety okresowe z napisem bilet kwartalny ważny do 30 września 1939. Bilet służy wyłącznie osobie wymienionej i winien być okazywany na żądanie obsługi pociągu i kontroli. Dzięki temu wiadomo, że w dole leżą dziennikarz Echa Łodzi i dyrektor zakładów włókienniczych Scheiblera i Grochmana i że zastrzelono ich podczas wojny. Jedni byli wysocy i zęby mieli leczone u dentysty, więc należeli do lepszych warstw, a inni mieli zęby nieleczone i byli wzrostu przeciętnego. Niektórzy mieli związane ręce i nogi. Jednych ułożono porządnie, a innych wrzucono chaotycznie i byle jak. Niektórzy mieli zakneblowane usta. Jedni mieli buty zniszczone, zalowane po wiele razy, a inni nosili eleganckie pantofle firmy Gentleman. Jedni nosili ciepłą odzież, a inni lekką, więc zabijano i zimą, i latem. Jedni nosili cywilne ubrania, a inni oficerki, więc mogli to być wojskowi. Większość miała otwory wlotowe w tyle głowy. W jednych dołach były pociski, a w innych nie było, co znaczy, że użyto broni o dużej energii kinetycznej i nastąpiły przestrzały. Używano na ogół pistoletu o lufie 9-milimetrowej. Żadne szczątki i żadne przedmioty nie należały do Stanisława Sojczyńskiego. Archeolodzy planują dalsze poszukiwania. Do archeologów przyłączą się członkowie grupy eksploracyjno-historycznej. Będą służyli pomocą i wykrywaczami metali. 11. Syn Sojczyńskiego. Dziadek na koniu, konie bez dziadka. Jeźdźcy na koniach, w ogóle dużo koni. Dziadek w niewoli, Oflak Murnau. U Andersa. W Rzymie. Fontanna di Trevi. Babcia Dziuba na szezlągu. A także przy wodospadzie w górach, w kurorcie u wód i z córką Halinką. Halinka jest w stroju krakowskim i trzyma skrzypce. Jeszcze marzy, by zostać skrzypaczką. Albo jeździć konno i ścigać się. Nie jest całkiem zdecydowana. A tu już Tadzio, syn Haliny. Dziuba go trzyma na rękach i dziadek go trzyma. Tylko Halina go nie trzyma, bo siedzi w więzieniu. Podczas procesu była w 8. miesiącu. Warszyc jest ojcem dziecka, które noszę pod sercem, mówiła na przesłuchaniu. Ciekawe, czy zdążyła mu powiedzieć, że syn. Nigdy jej o to nie pytał. W maju poczęli go, więc w altanie u tego krawca. Powinni byli się ucieszyć. Wszystko się kończyło, waliło, a tu dziecko, przetrwanie, przyszłość. Powinni byli, mimo wszystko. W więzieniu się urodził, więc przez miesiąc siedzieli wszyscy troje. Po miesiącu Warszyca rozstrzelano, a jego chcieli do sierocińca. Na szczęście dziadek wrócił z zachodu, przekupił klawisze i go zabrał. Mówił później, że wykradł go, a nawet porwał, ale chyba przesadzał. Pojechał potem na widzenie, z dziadkiem i babcią Dziubą. Siedzieli przed ścianą, w ścianie było zakratowane okno. Okno otworzyło się. Zobaczył bladą, mizerną, smutną panią. To mama, szepnął dziadek. Przywitaj się. Dziadek napisał list do prezydenta Bieruta, żeby ułaskawił jego nieszczęśliwą córkę, bo zbłądziła z miłości do mężczyzny. Nie miała wnikliwości politycznej, pisał dziadek, i nie umiała zająć właściwego stanowiska. Bardziej doświadczeni nie umieli, a cóż dopiero kobieta, tłumaczył dziadek. Przypomniał też prezydentowi Bierutowi, że historia zna przypadki kobiet zaślepionych miłością, gotowych uczynić wszystko dla ukochanego mężczyzny. Trony waliły się przez to, pisał dziadek, i przywołał przykłady Marii Stuart, Izabeli Hiszpańskiej, a także carycy Elżbiety i kozaka Razumowskiego. Na prezydencie Bierucie argumenty dziadka nie zrobiły wrażenia. Halina odsiedziała cały wyrok. 12. Cela. Aktorce, która grała w filmie Przesłuchanie, opowiadała o pojedynczej celi. Siedziała w niej 2 lata. Kiedy człowiek jest sam, opowiadała, to w końcu przestaje wiedzieć, czy myśli, czy mówi na głos. I człowiek boi się, że mu się zdaje, że myśli, a tymczasem mówi i wyjawia tajemnice. Albo na odwrót. Człowiek wie, że myśli, ale boi się, że oni te myśli usłyszą. Na wszelki wypadek człowiek nazywa. Głównie to, co widzi, co go otacza i mówi podłoga, krata, żarówka, prycza, kibel, prycza, kibel, żarówka, krata, żarówka, podłoga.